Zapraszamy do wysłuchania audycji z cyklu Wywiad Swobodny – Rozmowy o kulturze tradycyjnej. Zapraszam na spotkanie z Felicytą Krawczyk, pochodzącą ze wsi Luboszyce, która jest spadkobierczynią tamtejszych tradycji śpiewaczych, jednak pieśni już nie zostały jej przekazane. Opowie nam o wspomnieniach życia śpiewaczego tej wsi, o swoim przeżywaniu śpiewu i w jaki sposób na tym buduje swoją tożsamość. Rozmowie będą towarzyszyć pieśni wykonane przez luboszyckie śpiewaczki starszego pokolenia, czyli panią Krystynę Nawrat i Lucję Wocław.
Powiedziałam Lubosyce.
Lubosice.
A ty mi powiedziałaś, ty się musisz coś nauczyć. Wieś się nazywa Luboszyce, to jest wieś, z której pochodzisz, gdzie się wychowałaś.
Tak jest.
No i tak by reguły wskazywały, że po prostu trzeba tutaj, no tam Mazurzą, więc my sobie zamazurzymy, czyli Lubosyce. A tutaj się okazuje, że są zupełnie inaczej te nazwy po śląsku ułożone, bo mamy więcej. Mamy Luboszyce są w gminie Łubniany, a Łubniany po śląsku to?
Nie, to są Lubosice z gminy Ugiany. Jedni jest Ugion, jedni jest Biadaca, jedni jest Lubosic, inne jest Kampy. No, co prawda w dowodzie stoi Łubniany, ale to nie mylić tego, to chodziło to samo, ale ucho tego nie lubi.
Bo w dowodzie na Śląsku to różne rzeczy były, prawda? Które nie miały pokrycia z rzeczywistością.
No jakby tak zajrzeć na przykład na pisownię mojego nazwiska rodziny, to zmieniało się w przeciągu ostatnich, no by trzeba sięgnąć do lat 30. Zapisywano je na przykład fonetycznie, w różny sposób. Głównie to dotyczyło litery W albo F. I pomimo tego, że je urodzono po wojnie, co i widać, i może słychać, ale w moim nazwisku były parę razy zmieniane litery właśnie W na F, F na W i to jest na przykład problem, bo niektóre dokumenty moje były właśnie sprzeczne. To dotyczyło na przykład paszportu albo jakichś tam innych dokumentów i okazało się, że kiedyś nawet pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w gminie po prostu ręcznie to poprawił. No były takie czasy, że dziwnie to było, ale pisownia moich nazwiska, moich dziadków, moich rodziców jeszcze w latach 50. była najpierw przez F, a już potem w książeczce stanu cywilnego była przez W. Była instytucjonalnie po prostu zmieniana w zależności od władzy.
Krawczyk przez F?
Tak. No, wuj mojego ojca miał na nazwisko Słowik, a potem był Słowik. No po prostu zwyczajnie spolszczono to nie tylko pisownie, ale i fonetyczny zapis, nie?
No a teraz jeszcze mamy takie ciekawe formy imion, bo my tutaj z wizytą byłyśmy, no już mogę powiedzieć nie raz, u śpiewaczek właśnie w Lubosicach. Tam mamy panią Krystynę Nawrat. No to Krystyna po śląsku to tak często była Krysta.
Krysta Nawratka.
Formy nazwisk były takie ciekawe.
A na przykład też odmiana, którą mi trudno zaakceptować, Krawcycka. Krawczyk.
Tak, bo nie każde nazwisko się da zrobić do tej pierwszej formy. Tak. No a właśnie, a druga śpiewaczka tam jest pani Łucja Surówka, tak?
Sorówka.
Sorówka ona jest. A wyście z początku tak na nią mówiły, że po śląsku, że ja w ogóle nie rozumiałam, że to jest to samo imię, nazwisko.
Ludzka Zurówkowa.
Rozkwitnęła biała róża, rozkwitnęła na niecy, nieszczęśliwa ta dziewczyna, która chłopcom uwierzy. Nieszczęśliwa ta dziewczyna, która chłopcom uwierzy. Ja też chłopcom uwierzyłam, nieszczęśliwa jestem ja. Teraz muszę ja kołysać maleńkiego chłopaka. Teraz muszę ja kołysać maleńkiego chłopaka. A on stoi w ogródeczku, z innymi się miłuje, a brat jego koło niego palcem na mnie wskazuje. A brat jego koło niego palcem na mnie wskazuje. Nie wskazuj ty palcem na nią, bo ją widzieć nie mogę. Jak ją jeszcze raz zobaczę, to ją nożem przebiję. Jak ją jeszcze raz zobaczę, to ją nożem przebiję. Teraz byś mnie nożem przebił, pierwej żeś mnie miłował, w ogródeczku, na mosteczku, ustaś moje całował. W ogródeczku, na mosteczku, ustaś moje całował.
No właśnie. Masz na imię Felicyta.
Tak jest. Felicyta.
A dużo było Felicyt, jak byłaś mała?
Nigdzie nie było żadnej Felicyty i z kuliśtego miała zawsze problemy, bo próbowali się z mnie śmiać, nabijać i on miała taki problem, że już nie nazywał Kornela, Beata, Anka albo Ewa. I to dość długo trwało, zanim stwierdziła, że Felicyta jest moja, a już tego nie dobyle jak wziąć. I stało się to moje atutem. Mama do mnie go dała Licynka, to było bardziej takie lepsze zdrobnienie, ponieważ Licy to było zdrobnienie od Felicyta i właśnie to już była Licynka. Może długo to nie trwało, ale tak było.
Podróż po folklorze śląskim to jest też podróż językowa i można takie swoje różne małe Ameryki odkryć.
Ale dla mnie to nie jest folklor. Dla mnie to jest codzienność, to jest normalne życie. Słowo folklor tu tak brzmi jak wartość dodana przez kogoś z zewnątrz. Bo to jest po prostu codzienne życie. I nikt ze wsi, czy kwestia mówienia swoim językiem, czy kwestia śpiewania, czy po prostu życia w tym języku, to nie jest folklor, tylko to jest moje życie i to jest moja codzienność. Zdaję sobie sprawę, że on jest tak odczytywany, czy tak jest, że tak powiem, w nomenklaturze nazwany. I to zawsze stwarza taki trochę dystans. Bo ktoś przychodzi mi mówić, że ja mam jakiś folklor. Gówno prawda. Za przeproszeniem. To jest po prostu normalne życie. Nie jakbym poszła do górala i bym powiedziała, panie, ale pan tu masz folklor, to by mnie chyba wygwizdał góral, powiedział, ciś tam, paniusiu. I nie chcę nikogo, że tak powiem, urazić tym myśleniem, ale takie jest moje absolutne odczucie, że my nie chcemy być odczytywani jak ludzie z folkloru, czyli z czegoś, co jest, nie wiem, staromodne, przestarzałe, nieprzystające do XXI wieku, do internetu. Tylko to jest po prostu takie normalne życie, które czerpie z jak najbardziej z dobrodziejstw XXI wieku i z najnowocześniejszych osiągnięć. No i tak to po prostu jest. Ale zawsze nas coś zaskakuje.
No tak, tutaj właśnie zaskakują czasami badacze, przychodzą i analizują tę waszą codzienność. Wasze wspomnienia, jakieś wrażenia, które gdzieś tam się wypowie, ale generalnie uczestnicy kultury nie potrzebują tego analizować, no bo oni po prostu w tym są. A my, ludzie, którzy się uczymy, czy staramy się z tego coś wyciągnąć takiego, no dla dobra w ogóle kultury, to musimy innych narzędzi używać. No i tutaj teraz dotknęłam wspomnień. No właśnie, ale ty też odkryłaś ostatnio Amerykę, bo jak pojechałyśmy porozmawiać pierwszy raz z paniami z Lubojsic, to ty powiedziałaś, ją nie wiedziała.
Za tam było takie gniazdo od śpiewołków.
Ty wcale nie miałaś takich wspomnień, że to było takie gniazdo.
Nie było jakby tego śpiewania w moim życiu takim. Owszem, bywało, że na urodzinach, jak się tam to wujkowie, ciotki, jak się zebrali, to faceci byli inicjatorami, to zaczynali śpiewać stare piosenki, niekoniecznie takie, powiedziałabym, mile widziane po II wojnie światowej. Śpiewali różne, które dla nich były w jakiś sposób bliskie i znane. Śpiewała mi trochę moja mama. Ale znałam śpiewanie na przykład, jak się piekło kołc u nas w domu przed prymicjuma mojego brata. Bo to było tak, że było kilka tak zwanych specjalistek od tego kołca i niektóre z nich równocześnie śpiewały. Inne z kolei były na przykład skrobały jajka. I każda z nich coś umiała. Inne piekły superowe kekse. Każda była w czymś była jakąś specjalistką. I tam się u nas zebrały wtedy wszystkie, jakie były na wsi, bo mama moja musiała wszystkie zaprosić, bo nie mogła żadnej urazić, ale ciężko je było wszystkie pogodzić. No i śpiewały jeszcze o Lubojsicach, ale śpiewały tylko konsek, tak na smak. I nie ciągły tej piosenki. Lubosice fajną wieś, rumpajdi, rumpajda, nie chcą dziołchy zurujeś, rumpajdi, pajda. Kuregansi piecone, rumpajdi, rumpajda. Dalej nie śpiewały. Dalej ustawiły to na smak. Ale to były takie, ja miałam wrażenie wtedy, że one śpiewały jakby na każdą sytuację. Że to nie było coś, co się tam znało od pokoleń albo przekazane, tylko że to była taką zabawa właśnie słowo, melodią na sytuację.
Potrzeba chwili, można
tak,
powiedzieć.
Tak, trzeba było coś ośpiewać.
No a powiedz jeszcze, jak się spotkałyśmy ostatnio w trójkę właśnie z paniami, z panią Krysią i z panią Ludzką, to opowiadałyście o piernikach. Jak to się piekło na próbę?
Naturalnie. To zależy w jakim domu. Ale w moim domu moja mama miała takie hobby. Piec wiela się dał. Szczególnie w tym okresie adwentu. I naprzód było tak, że się piekło pierniki, pierwsze na Mikołaja, ale te piersy były na próba. I te piersy były na próba nie dla nas do dum, ale dla sąsiadków, dla babci Marii, dla ciotki Marty, dla kochancyny. Trzeba było spróbować, co piernik się w tym roku nadał do jedzenia. I jak się zaczęło w piersy tydniu adwentu, to się skończyło przed Wilią. I wszystko było ok, bo tych keksów, tych smakołyków w domu było bez miary. I no ktoś musiał po tym pieceniu sprzątać.
I kto to był?
No moja mama już nie miała siły, jak się napiekła. To potem były córki. Ale zawsze bało to swada. No, ale rzeczywiście tych smakołyków na święta, keksów, rozmaitych cudów było bardzo dużo. No i się zjeżdżało pomiędzy świętom a Nowy Rok. Zawsze był wolny czas w szkole. No to przyjeżdżało kupa chętnych, co by to pojedli. No i to trochę był taki sposób, chyba też na taki długie, paskudne dni grudniowe. W tej chwili jest Netflix, a wtedy były normalne zajęcia. Przychodziły sąsiadki, no to się trzeba było kafeju napić, to trzeba było, no nie wiano, piernik spróbować się, chwila pogołdać, wymienić receptu, co lepiej dać margarina, co lepiej dać smalec do tego, a to prawdziwy miód albo sztuczny miód. Ale to były takie tematy normalne z życia i się Zołdyn nie nudził. Poza tym wszyscy ciśli na roraty, to było najgorszą rzecz w adwencie, bo trzeba było iść nie na roraty o 6 na wieczór, ale o 7 rano ze słomku do żłóbka, potem przyjść do domu, napić się paskudnej kawy z mlekiem i iść do szkoły.
Powiedziałaś na roraty ze słomką?
Tak, chodzi o to. Na roraty się niosło słomkę. Po prostu prawdziwy kawał słomki po to, że się ścieliło żłóbek przez całe roraty. I nie robiło się tam jakichś obrazków, takich tam cudów, co teraz jest, tylko trzeba było iść z kawałkiem czymś, na czym potem to dzieciątko mogło naprawdę poleżeć. Nie było symboliki takiej, nie? Jak jakiejś takiej na papierze, w sercach, tylko był taki konkret.
Żółbek ze słomy z całej wsi, wyścielony, tak? Tą słomą.
No tak to musiało być, skoro żeśmy te słomki nosili. No i pamiętam, że rano trzeba było po ten kawałek słomki lecieć. Kto wieczorem nie pamiętał? Zimno było, takie zimy były wtedy prawdziwe. To naprawdę był trudny kawałek dzieciństwa.
A zbierali się ludzie w Adwencie po domach i śpiewali, czy w kościele tylko?
Nie pamiętam takiego czegoś, no ale chodzili wszyscy na roraty. Na roratach się śpiewało, chodziło się na nieszpory do kościoła w niedzielę, a nieszpory naprawdę były śpiewane. Przede wszystkim to były nieszpory, cały rok się śpiewało. Nie było tak jak teraz, że parę ludzi w kościele, tylko ten kościół był pełny i wszyscy śpiewali, nie? A szczególnie były popularne nieszpory pierwszy dzień świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, bo to były po prostu śpiewane nieszpory tak naprawdę. Boże Narodzenie się słoś pośpiewać kolędy na niespory. Trzeba było dżistnąć, ostawić to wszystko niepomyte po mitaku, bo wiadomo, że ten obiad był, w Boże Narodzenie u nas zawsze był obiad. To nie tak z Wigilii się tam jadło rzeczy. Wigilia była raczej prostą, ale najważniejszy był ten obiad potem w Pierwsze Święto i zawsze była gęś. I dużo tego, jakby ten obiad taki prawdziwy, po tym niesło tak wartko pomyć, niesło się tak wartko dźwignąć po tym mitaku, bo cech był ciężki, bo się tego wszystkiego dobrego posmakowało. No ale trzeba było lecieć na niespór, a po niesporze zaraz przyszły goście w pierwszy dzień świąt, więc to był druk i trochę było tak, no trzeba się było, mówiąc krótko, uwijać, ale się szło pośpiewać kolędy. To było coś niesamowitego.
To chyba była jedyna okazja, kiedy gospodyni na Śląsku mogła zostawić coś niepomyte.
Ja. I naprawdę jak się wyszło z domu, to ta droga była pełną ludzi, bo wszyscy ciśli na te niespory. To właśnie chodzi o to, że tych ludzi było w tym kościele dużo. I to po prostu brzmiało naprawdę.
O Józefie, czego chcecie? Powiedz, że nam kto dzieciątko przewijał. Maryja, Maryja, chwała Tobie, Jezu Chryste, za to narodzenie czyste. Betlejem, Betlejem, o Józefie,
czego chcecie?
Powiedz, że nam kto dzieciątko kołysał.
Józef.
Ja Józef.
Józef. Ja Józef.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, za to narodzenie czyste. Betlejem, Betlejem, o Józefie.
Czego chcecie?
Powiedz, że nam to dzieciątko odwiedzał.
Pasterze.
Pasterze, pasterze.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, za to narodzenie czyste. Betlejem.
To są słowiki lubojskie. A ja już z tymi panioma śpiewała roz w chórze. No, był taki epizod chórowy. A prawda jest taką, że się śpiewało w kościele. Ja na przykład nie wiedziała, że moja ciotka, co tak przychodziła do nos, u nos się nigdy nie przeklepła, że ona chodziła tam do tych śpiewołków śpiewać. Moja ciotka Monika. Dopiero pani Krysta Miłoty powiedziała na wratka. I jak się okazuje, to większość z tych kobiet, jak u nos zrobili chór, chyba wtedy w 8 klasie to mnie też tam wciągli, ale to były takie kościelne śpiewanki, to te wszystkie śpiewołcki tam były.
No i te dwie teraz obie były, pani Luska natura, i pani...
Ja już panią Nawratko śpiewała w altach.
No proszę, ale zaszczyt.
Panią Nawratko, a pani Ludzka była na tych wysokich, cienkich sopranikach. Moja ciotka Monika chyba też śpiewała w sopranach, ale ja się wtedy nie umiała skapnąć, że to były wszystkie... Te, co się pewnie po domach spotykały, jak to ona powiedziała, na rolnej i po prostu śpiewały.
A jeszcze wspominałaś o Żykackach.
Żykacki to były kobiety, co prowadziły modlitwy przy zmarłych.
Bo to jest od czasownika żykać, czyli modlić się, prawda?
Tak jest, od żykaniu, od modleniu się. I to były takie panie, które prowadziły te modlitwy, bo to było tak, jak człowiek umarł, no to leżał w domu. Prawo było takie przede wszystkim, że można było. Poza tym nie było co z ty zmarły robić, niezależnie od pogody, od temperatury. Zawsze było tak, że była jedna izba, gdzie trzeba było zasłonić to okno. Zaraz się zasłaniało płachtą. Wiadomo było, że tam jest nieboscyk. No i przychodzili ludzie do domu rzekać ten rozaniec. Ale to był nie inny rozaniec, bo do tego były pieśni. No i potem tam ktoś czuwał przy tym zmarłym. Ja miała taką sąsiadkę, to była pani Woścyną. To ona miała swoich, taką całą listę pieśni, które śpiewała. I jak było wyprowadzenie potem tego nieboscyka z domu, jak już ksiądz przysłał do domu, no to one cały czas śpiewały. No to ksiądz tam miał wtedy kupa mani roboty. Bo w tej chwili chyba ksiądz śpiewał. W tej chwili no nie ma zmarłego w domu, tylko jest w kaplicy cmentarnej. No a wtedy to wszystko szło z domu. I te Żykacki te sprowadziły modlitwy na wszystkich świętych na Kerchówku, czyli na cmentarza, by kto nie rozumiał, bo ksiądz Przysał zrobił swoje, a potem trzeba było tych wszystkich zmarłych ośpiewać. I one stoły niekiedy godziną, a choć było zimno, była parszywa pogoda, one godzina, dwie śpiewały i śpiewały i śpiewały. Ja pamiętam to jako małe dziecko, jako udrynka, bo po prostu było zimno mojemu dziecku. Ale moja mama mnie tam gdzieś trzymała za ranka, trzeba było stoić i z nimi śpiewać. Te rabiadacy były na górce, bo one duże śpiewały. I nie na każdy Kerchówku było to samo, ale pamiętam te rabiadacy, to były takie panie rychtych w tych mazelunkach. I śpiewały wszystko z pamięci, tam żadnych książków nie było, w międzyczasie może jakąś zdrowaśka zarzekały, ale głównie śpiewały dla zmarłych. Jak to śpiewały, wszędzie było za wybawienie tych dusz czyśćcowych. To było chyba takie główne przesłanie. Ale wydawało mi się, że śpiewali tak jak leciał rok liturgiczny, bo śpiewało się na dni krzyżowe, jak swoje procesje na pola, że to się z tym wiązało, nie?
A czy pamiętasz, miałaś jakąś swoją taką ulubioną pieśń, jak byłaś mała w kościele, czekałaś na przykład na jakąś?
Tak, jedna kolęda. To mi się kojarzy, musiała być bardzo małą. Była taką potężną szopka zrobioną z takim tłem, Betlejem i jakoś tak zawsze mi się wydawało, że to jest takie niebiańskie przy tej kolędzie, że za chwilę się można unieść gdzieś do nieba. No, takie dziecięce wyobrażenie, jakieś takie przeżywanie. Tym bardziej, że te kolędy naprawdę wszyscy śpiewali. I była różnica, bo ta parafia była wtedy dużo większa. Odeszła jedna wieś i w kościele po prostu, ten kościół był pełen ludzi. Dla dziecka na pewno taki gromadny, zbiorowy śpiew, no musiał robić duże wrażenie. A organista fałszował jak zawsze.
A pamiętasz, co to była za kolęda, która ci się tak bardzo podobała?
A, mizerna cicha. Jak było, nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęcząc. To pochyleni klęcząc dla mnie w dzieciństwie w locie stanęli, to była taka magia, że dla mnie to było niewyobrażalne, jak oni to wszystko naraz zrobili. I ja to widziałam nad tym żłóbkiem i sobie myślę, jak oni nie ślecą. Jak oni się tam czymią. I widziałam te długie włosy anielskie, tak jak na choince, jak się wieszało. To jest dla mnie magia żłóbka z czasów dzieciństwa. Absolutnie takie zawieszenie właśnie w jakiejś takiej niebiańskości, ten dźwięk tych kolęd. Kościół zresztą bardzo ładny, taki że tak powiem, w takich bizantyjskich mozaikach z lat 20. Coś niesamowitego. I tego obrazu Bożego Narodzenia mi do tej pory nic nie zatarło w kościele.
No tutaj mamy takie ciekawe komentarze, bo Felicyta to nie jest inodziołcha z Lubojsic, ale to przewodniczka, która no, licencjonowana, prawda?
Licencjonowana.
Tak, więc ona naprawdę te lokalne zabytki, dziedzictwo kulturowe to ma w tym małym paluszku i też przekazujesz to ludziom, bo szukasz też takich ciekawych form na to, żeby przekazywać grupom, które oprowadzasz, kąsek tej śląskości, prawda?
Przede wszystkim specyfikę, gdzie ludzie przyjechali i co u nas jest innego i co u nas jest prawdziwego od zawsze. Bo skoro ludzie przyjeżdżają tu, no to przyjeżdżają po coś. Zwykle przyjeżdżają zobaczyć Opole, stolicę polskiej piosenki. No w porządku. To jest do pokazania od ręki. Ale co się za tym kryje? Z czego to się wzięło? Skąd to wszystko? No, to powiem, że są festy zdziwieni. A to, że w ogóle tu się na przykład mówi po śląsku, że się myśli po śląsku, bo mówić to jeszcze można, ale żeby myśleć, no to już jest podejrzane w sprawach. A jeszcze, żeby pisać, no to już w ogóle jakiś separatyzm blisko stoi. No, ale można to w humorze, no i zrobieniem ludziom smaków na jakieś dobre smakołyki, to idzie to sprzedać, ale trzeba to sprzedawać w umiejętny sposób, bo się dużo ludzi obrusza na historię, jaką my tu mamy. Jakoś tak nie mogą zaakceptować na przykład i jest to dla nich szok. Przyjeżdżają do Opola, no i w okolicznych wioskach, tam gdzie mieszka mniejszość niemiecka, no są dwujęzyczne nazwy, co jest oczywiste, jak ja tłumaczę, że to wynika z praw zapisanych w konstytucji dla wszystkich mniejszości, że jak to jest uregulowane, z jakiego okresu są te wioski, że to się nie wiąże z jakimiś, no nie wiem, dążeniami separatystycznymi, tylko to są najzwyklejsze prawa obywatelskie respektowane w ten sposób, no to nie wszyscy myślą, że ja mówię naprawdę.
To są najczęściej z domu wyniesione rzeczy, tak jak taki język domowy dla wielu osób, prawda? Języki pieśni też po niemiecku. Tutaj całkiem naturalne jest to, że na wsiach mówi się kilkoma językami. No jak po prostu po Duchu Świętym.
A na przykład ja w dzieciństwie słyszałam w kuchni głównie niemieckie nazwy przypraw, produktów. Trudno mi było zrozumieć polskie odpowiedniki, bo moja mama urodzona przed II wojną światową, kończyła oczywiście niemiecką szkołę podstawową. Zawsze jej większym, że tak powiem, chwałą było to, jak my nie umiały czegoś siostry w domu zrobić, że ona na zakończeniu 8 klasy musiała umieć upiec tort, że to był jeden z elementów, warunków zakończenia szkoły podstawowej, co my miały w głębokiej pogardzie oczywiście. Bo co to za umiejętność? Ale używała tych nazw, bo na takich się po prostu wychowała. Ale na przykład długo nie wiedziała, jak może się nazywać Bohnenkraut. Co to w ogóle jest? Nie, no Bohnenkraut to było coś, co się dawało do fasolki, czomber. Albo na przykład do pieczenia, dodaj mi natron. No nie wiesz, co to jest? Soda oczyszczona. Takie były niektóre nazwy. I nie było odpowiedników, dopiero z nich się zorientowała, jak chodziła do szkoły językowej w Niemcach. I tam nauczyciel go do Felicyta, ty jesteś ze Śląska, to ty na pewno te wszystkie nazwy po niemiecku znasz. I dla mnie na przykład nauczenie się słownictwa z tego zakresu, ja się tego nie musiała uczyć, bo w tej urosła. Aczkolwiek jako dziecko niemiecki język z nich nienawidziła, bo w domu było tak, to już był czas, moi rodzice oczywiście byli po niemiecku gudali, bo z takich czasów pochodzili, ale to nie był ich pierwszy język, tylko język jakby urzędowy, w którym rośli. Pierwszy był naturalnie język śląski, bo jak mieli tajemnicę do omówienia w domu, coś nie dla dzieci, to gudali po niemiecku. No to kto by to ścierpiał?
A śpiewali ludzie pieśni z tego śpiewnika z Kowronka?
No tak, z drogi do nieba.
A czy możesz powiedzieć więcej o tym śpiewniku? Bo to jest nasz taki lokalny, można powiedzieć, czy opolski, czy śląski śpiewnik w ogóle?
Ksiądz Skowronek, o ile pamiętam, był proboszczem w Bogucicach. I on zrobił dwie wersje drogi do nieba, po polsku i po niemiecku. Dla takich parafian po prostu, jakimi się zajmował, jakich miał na swoim terenie. I u nas w domu droga do nieba księdza Skowronka to był taki wyjątkową pamiątka, ponieważ moja mama dostała oryginał jednego z pierwszych wydań od swojej ciotki. I on jest teraz u mnie w domu. To jest malutka książeczka, ona się mieści w dłoni. I jak ja porównuję pieśni z tamtego okresu i układ jakby całego tego modlitewnika, to on się niewiele różni. O, to są dwie drogi do nieba. To jest droga do nieba księdza Skowronka. Wydanie... Ja mam z 1910 roku pierwsze wydanie. I to była taka świętość mojej mamy, absolutna. Maria Świerc Kolanowic in by Opel. Ale jest tak ładnie napisana książka parafialna do nabożeństwa dla katolików każdego stanu i wieku. Wydał ksiądz radca duchowny Ludwik Skowronek, proboszcz Bogucica. Był też bardzo podręczny, bo to były czasy, że nie każdy miał do kościoła tak blisko jak teraz. Na przykład z mojej wsi z Luboszyc długo ludzie chodzili do kościoła do Świętego Krzyża do Opola. No to trzeba było iść 7 kilometrów. To nie jest tak het i ludzie chodzili co niedziela. Dopiero kościół był wybudowany w 1927 roku, więc wygodniej było mieć coś małego w kabzi niż taką wielką księgę. Jak biera tego Skowronka do ranki, to czuje, jakie to jest omodlone. Te wszystkie kartki takie tyle razy przewrócane, czuje się po prostu moc przodków, siła i chyba jakieś ogromne przywiązanie do tego. To u mojej mamy to leżało na nachtysiu. Zawsze opowiadała, że no łuna to dostała w kieszenku, w spadku. To tak trzeba było się delikatnie z tym obchodzić. Zakładając, że nie wszystkie starzyki miały brele, to czytanie tego to było wielkie wyzwanie. Każdy z parafian, w zależności od tego, jaki język był jako język ojczysty, miał książkę dla siebie. I chyba nie każdego było stać na ta książka. Bo nie słyszała, żeby każdy ją miał, no ale u nas się taki egzemplarz zachował.
Wysłuchaliście audycji z cyklu Wywiad Swobodny, rozmowy o kulturze tradycyjnej, zrealizowanej w ramach projektu Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Więcej materiałów na muzykatradycyjna.pl.